Witamy Was po długiej przerwie. Nie było nas na wizji ponad miesiąc, co z góry chcieliśmy Was przeprosić. Teraz powracamy. Powracamy z tym, co w 2014, już minionym roku, było w kinie najlepsze. Szybko chciałem pominąć kwestię przeprosin, bo w sumie trochę zawaliliśmy, obiecaliśmy, że będziemy z Wami na bieżąco. Niestety to się nie udało, musicie nam to wybaczyć. Oczywiście zasiedzieliśmy się w kinie. Natomiast wybraliśmy dla Was dziesiątkę takich filmów, które myślę, że są jakoś bardzo reprezentatywne dla tego minionego roku. Naszym zdaniem to jest to, co było najlepsze, takie creme de la creme. Jak mielibyście zobaczyć coś z tego roku lub któregoś z tych filmów nie widzieliście, to właśnie koniecznie musicie to na podstawie tej naszej dziesiątki nadrobić. Nie przedstawiłem się na początku, to już oczywiście jest kwestia.
Ale przedstawiono nas za nas, także to w sumie w każdym razie Sebastian Pytel i Magda Maksimiuk w ostatnim, w zasadzie starorocznym i już pierwszym noworocznym odcinku Dekompresora. No i właśnie dzisiejsza nasza dziesiątka plus jeszcze dodatkowe filmy, które wybraliśmy, bo się nie mogliśmy zdecydować, a jednocześnie nie wszystkie filmy były pokazywane u nas w kinach, dlatego też, ponieważ wyjątkowo byliśmy zgodni, ułożyliśmy piękną dziesiątkę, ale bez podawania konkretnych miejsc uznaliśmy, że to już jest totalne barbarzyństwo. Przy takiej ilości świetnych filmów wystarczyło nam zdecydowanie, że musieliśmy podać aż całą dziesiątkę i myślę, że tym właśnie akcentem możemy już rozpocząć i podać nasz pierwszy typ. Zaczynamy od Wielkiego Piękna.
Zaczynamy od Wielkiego Piękna. To jest film, który szczególnie zapadł w mojej pamięci w tym roku. To jest film Paolo Sorrentino, za który dostał Oscara, za który dostał szereg innych nagród, ale no tutaj w tym przypadku tego filmu nawet nagrody pozostają drugorzędne, no bo jest to po prostu dosłownie wielkie piękno.
Sebastiana już od razu uprzedzam, będzie trzeba pewnie zatrzymywać w pewnych momentach. To jest film, który chyba mu się podobał najbardziej ze wszystkich w tamtym roku.
Nie tylko.
I jeszcze włoski, i jeszcze wiadomo, ten wspaniały, ta wspaniała radość życia w tym filmie, ale też niesamowity ciąg do tej pięknej włoskiej sztuki i nie tylko. Także możesz opowiedzieć spokojnie, co cię tak bardzo w tym filmie zachwyciło.
Wszystko.
Jedna rzecz.
Ciężko mi tutaj stracić to w jednej rzeczy. Może szukając już jakichś takich prostych słów i opisów, no w tym filmie po prostu jest wszystko. Jest dosłownie życie. I obok życia jest śmierć, obok piękna jest smutek i jest rozczarowanie. To jest w skrócie film o poszukiwaniu tego piękna i mimo wielu rozczarowań to piękno, które wydaje się niedostrzegalne, jednak jest wokół nas i cały triumf tego filmu polega na tym, że bohater w końcu zdaje sobie z tego sprawę. To jest rzadki przykład filmu, który potrafi tak w sumie rzeczy banalne przekuć w coś naprawdę wielkiego i który wytrzymał porwanie się na swojego wielkiego poprzednika, no bo przecież wielkie piękno to jest Słodkie życie Felliniego, AD 2012.
Tak można powiedzieć. Mnie ujął ten film z kolei tym spokojem, mimo tego, że główny bohater Jeb Gambardella bierze udział w tak niesamowicie intensywnym życiu, szczególnie nocnym, a jednocześnie jest tak stonowany, jest tak oczytany, jest tak niesamowicie towarzyski, będąc jednocześnie outsiderem. Mnie to niesamowicie.
A z drugiej strony jest on jednak bardzo zblazowany, bardzo smutny. Tak naprawdę pełna gama emocji się przewija przez ten film i tam są dosłownie wszystkie stany emocjonalne, świetnie wygrane przez Toniego Servillo, który jest taką muzą Paolo Sorrentino, chyba w każdym jego filmie występował. Plus muzyka, plus zdjęcia. Ja po prostu się tu rozpłynę. No to jest film perfekcyjny, który no zostanie, ja myślę, że nie tylko w mojej pamięci, w tym roku i w ogóle. No to jest piękny triumf wyobraźni.
Ja mam do samego końca, myślę, że do końca tego roku i pewnie następnego będę miała tylko ten obraz Rzymu o świcie i o zmierzchu, bo taki wyludniony, bez turystów, niesamowicie czarujący. To jest Rzym, który chcę widzieć i myślę, że dzięki temu filmowi on został przybliżony każdemu, nie? Też mi się tak wydaje.
Wielkie piękno.
Wielkie piękno. W takim razie kolejny film, o którym teraz będziemy mówić, posługuje się niestety kartką, tych filmów było tyle w tym roku, niesamowicie to ekscytujące, to będzie Zimowy sen. O Zimowym śnie rozmawialiśmy już w Dekompresorze. Pamiętają wszyscy, myślę, Nurego Bilge Ceylana, o którym rozmawialiśmy i przy okazji Kazimierzowskich Dwóch Brzegów i niedawno był zresztą w kinach. Myślę, że ten film warto przypomnieć nie tylko dlatego, że był tak długi, ale dlatego, że opowiadał niesamowicie o takich zwykłych kolejach losu zwykłego człowieka, też pięknie sfotografowany. Te wszystkie filmy są niesamowicie artystycznie zrobione i ten między innymi też. Znowu spokój, takie wyciszenie, ale z drugiej strony niesamowicie istotne rozmowy o życiu, właśnie o tym, co nas otacza, o takich najdrobniejszych w zasadzie szczegółach zwyczajnych, a jednocześnie opowiadane w ten sposób, że przez te 3 godziny nie można oderwać wzroku.
Tak, ten film ma w ogóle bardzo literacki oddech, mimo że opowiada o bardzo intymnej historii. To jest tak naprawdę walka z własnym charakterem. Ja miałem takie odczucia odnośnie tego filmu. Mimo że wszystko kręci się wokół jednej postaci, no to spektrum jej emocji i tego, jak te postacie są obudowane i jakie są dialogi, które czasami trwają po pół godziny, a potrafią przykuć uwagę, to jest wyjątkowy też film. Nie jest to dziwne, że dostał on Złotą Palmę i że został tak wyróżniony, bo to naprawdę niesamowite połączenie kina i literatury w jednym. Także Zimowy sen też gorąco polecamy i to jest drugi film z naszej dziesiątki.
Zdecydowanie. Zresztą może jeszcze będzie walczył o Oscara. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że z naszą idą i mam nadzieję, że okaże się ostatecznie gorszy, ale to się okaże, prawda? To teraz jeszcze o takim małym filmie, który nam się niesamowicie podobał, że trafił do naszej dziesiątki. To jest film z Kazachstanu, czyli Lekcje Harmonii. Wybraliśmy ten film w zasadzie rzutem na taśmę. To nie był mój początkowy wybór. Wydaje mi się, że dałam się tobie przekonać. Tak mi się wydaje. Reżyseria Emir Baygazin to jest bardzo młody reżyser z Kazachstanu i on, to jest ciekawostka, o której wspominałam wcześniej, to jest reżyser, który pojawił się w konkursie głównym zeszłorocznego festiwalu w Berlinale, natomiast on 2 lata temu brał udział w tamtejszym kampusie talentów, to znaczy Berlinale wychowało sobie takiego młodego reżysera, on no 20-latek zaledwie, a już stworzył tak niesamowicie dojrzałe dzieło. Lekcje Harmonii to nasz typ numer 3.
Czyli Emir jest taką spełnioną obietnicą Berlinale. No i to jest kolejny film, który operuje taką prostotą, bo on z kolei jest taką, jak dla mnie, wykładnią darwinizmu. Tam są pokazane kolejne piętra, począwszy od tego chłopaka, który obraca się wokół swojego towarzystwa, potem wokół starszych, może nie rówieśników, ale starszych kolegów ze szkoły, a następnie wpada już w tryby społeczne, w tryby, które go niszczą jako człowieka. I te kontrasty z odchodzeniem jego człowieczeństwa, kontrasty ze świata zwierząt, które Baygazin pięknie fotografuje, są niesłychanie celne i mimo tej, dawałoby się, mimo tego prostego połączenia są bardzo trafne i bardzo dojmujące. To jest film, który chyba wywołał we mnie jedne z największych takich emocji, dość może przykrych pod kątem patrzenia na konstrukcję świata, no bo to jednak jest...
U mnie też zdecydowanie, bo to jest jedyny w sumie film, którego akcja dzieje się w postkomunistycznym, postsowieckim państwie i ten niesamowity smutek, szarość, ale jednocześnie jakieś takie pierwotne piękno też tych okolic, w których główny bohater się obraca, to jest rzeczywiście rzecz zjawiskowa. Ja myślę, że ja niesamowicie też wierzę temu młodemu reżyserowi, dlatego że cały czas mam wrażenie, że on niedawno jakby te swoje lata szkolne przeżył i doskonale może pamięta, czy był może świadkiem takich sytuacji, które działy się w tym filmie, bo to jest rzeczywiście niesamowity, no skrajny przykład jakiejś jednej sytuacji, w której bohater jest ośmieszony, po czym całkowicie o 180 stopni zmienia swoje zachowanie i to tak naprawdę drastycznie, więc ta zmiana wśród tych głównych aktorów, tak młodych przecież, to jest dla mnie no niesamowite, w jaki sposób oni te swoje emocje mogli przekazać naprawdę w tak młodym wieku, w tak dojrzałym debiucie fabularnym tak młodego reżysera.
Tak, a z drugiej strony jest to film, który kręcony jest dość chłodno. Te zdjęcia są takie bardzo wycofujące, gdy się do tego filmu podchodzi. Natomiast on w środku robi niesamowite spustoszenie. To jest też niebywała umiejętność reżyserska. A przypominamy, że to jest 20-kilkulatek. To jest niesamowite.
No i jeszcze w kraju, prawda, który nie ma jakoś tam super rozbudowanej prawda, infrastruktury i przemysłu kinematograficznego, także naprawdę wielkie brawa i pewnie dlatego znalazł się też u nas w dziesiątce, bo to rzeczywiście niesamowicie i wzruszający, i bulwersujący film. Myślę, że jak najbardziej zasłużył na tą dziesiątkę. Zaraz obok kolejnego filmu, o którym za moment powiemy, czyli tej produkcji amerykańskiej, pierwszej naszej w naszym zestawieniu, czyli Co jest grane Davis.
Tak.
To jest też film, który wzbudził pewne kontrowersje. To jest najnowszy film braci Coen, ale jakoś tak nie podobał się jednoznacznie. To był taki film, który mnie na przykład ujął właśnie też tą prostotą, ale to z tego jest w sumie znani są bracia Coen, ale i tą muzyką tak samo, i tymi głównymi bohaterami. A z drugiej strony niektórzy zarzucali mu jakąś właśnie jednolitość, takie trochę płaskie ujęcie, co się rzadko zdarzało Coenom, bo oni zawsze te swoje historie jakoś wielowymiarowo przedstawiają. Dla mnie to było naprawdę urocze.
Wydaje mi się, że to rozczarowanie polegało na tym, że to nie jest typowy film Coenów, że to nie jest film takich dwóch ironistów, że on nie jest niczym podszyty, że ten film jednak bardzo szczery. No dla mnie to jest Gloria Victis, no chwała zwyciężonym, bo bohater, który jest niesamowitym artystą, który potrafi tworzyć fantastyczne ballady, w pewnym momencie po prostu słyszy, że on czegoś nie posiada, czegoś, co pozwoli mu się sprzedać, co pozwoli mu po prostu zarobić na codzienne życie. Jego muzyka, mimo tego, że jest bardzo dojmująca i jest bardzo piękna, pozostanie niezrozumiała. I tam jest jedna scena, która tak naprawdę opowiada cały film. Scena początku i końca tego filmu. Mm-hmm. Czyli scena, w której nasz bohater Davis, Levin Davis, widzi Boba Dylana grającego na scenie i niestety musi skryć się w jego blasku i wychodzi z tego klubu.
Strasznie szkoda mi tego artysty było wtedy, a później jak jeszcze spotkałam Oscara Isaaca, zdaje się to było w Londynie, on sprawia zupełnie takie wrażenie jak właśnie jego bohater Davis, bardzo skryty, ale jednocześnie niesamowicie utalentowany człowiek. Od razu jakby moja sympatia podążyła w kierunku jego bohatera.
To był w ogóle strzał dziesiątki.
To był obsada rzeczywiście, tym bardziej, że rzeczywiście Oscar śpiewa tak samo pięknie, no i zdaje się, że od tego zaczęła się też jego międzynarodowa kariera, bo coraz więcej gra i coraz więcej zdobywa uznania również wśród krytyków filmowych, a ostatni film braci Coenów, mimo że tak bardzo nie Coenowy, to też ujął mnie właśnie tym swoim nie Coenowym wizerunkiem. Także tak, jak dla mnie jak najbardziej
dziesiątka. Koniecznie trzeba zobaczyć.
To co, przechodzimy do kolejnego. Och, tym razem Rosyjski Lewiatan. To jest film ostatnich miesięcy. On pojawił się właśnie nie tak dawno. Pokazywany był też na kilku festiwalach filmowych. Andrzej Zwagincew. To jest reżyser między innymi Eleny, o którym można zapewne powiedzieć bardzo wiele i o reżyserze, i o tym filmie. Jak dla mnie kolejna cicha historia zwykłych bohaterów. Te chyba najbardziej nas ujęły w tym roku, wydaje mi się.
Tak, to też jest historia, która wychodzi od bardzo prostego założenia. Tak naprawdę pojawia się lokalny polityk, który chce przejąć dom głównego bohatera. Oczywiście stoją za tym niejasne koneksje. I w takiej zwykłej historii wydawałoby się lokalnej, Zwagincew wychodzi do wielkiej metafory właśnie Rosji, jako tego lewiatana, który jest takim wielkim potworem, ale który jakoś gnije jak pozostałości, które wyrzuca morze w pierwszych kadrach tego filmu. To mistrzostwo Zwagincewa polega tutaj na tym, że to jest historia tak naprawdę totalna, mimo że jest lokalna. On wychodzi na każde poziomy społeczne, na religię, bo tam jest przecież głównym wątkiem w końcu okazuje się mariaż polityki z religią, tak? Bardzo zresztą smutny, bo i polityka, i religia to są narzędzia opresji i w Rosji, i w ogóle z tego co można wyczytać z Lewiatana Zwagincewa.
Wydaje mi się, że też ten film bardzo dobrze czytamy w Polsce, jak i inne podobne. No w tym roku na przykład mieliśmy jeszcze, ja przynajmniej widziałam dwa filmy Jurija Bykowa, czyli Major i Durak, czyli Głupiec, i one oba, tak samo jak film właśnie Lewiatan, dotyczą właśnie skonfrontowania jednostki ze skorumpowaną władzą. To się wydaje takie proste w zasadzie, ale w ten sposób, w jaki pokazują te sytuacje wspomniani przez nas reżyserzy, jest takie nie tylko może pierwotne, ale to jest takie podstawowe. Coś takiego, co bardzo trudno jest wytłumaczyć w zasadzie, ale każdy, kto kiedykolwiek spotkał się z taką sytuacją, dobrze wie, że z tych filmów bije prawda, że to jest właśnie to, jak to wygląda, mimo że to jest tak strasznie bulwersujące. Ja przez większość projekcji Lewiatana po prostu prostu nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Byłam tak wściekła na to, co właśnie oglądam. Tak prawdziwe były te przedstawienia, te reprezentacje i tak prawdziwie zagrane, więc rzeczywiście jak dla mnie niesamowity sukces Zwiagińcewa, czyli tego reżysera, który pokazuje właśnie prawdziwych ludzi w prawdziwych sytuacjach. To jest niezwykły triumf rosyjskiego kina.
Nie strąca tej całej historii w publicystykę. To dalej jest film, to dalej jest to materia kinowa, także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.
A jeszcze oczywiście te właśnie ten wizerunek niby tego Lewiatana właśnie na morzu, to jest ta scena, ten fotos, który w zasadzie przejawia się często i na plakatach i gdzieś też indziej w magazynach można go zobaczyć, to jest jak dla mnie, tego jest mało w filmie, natomiast rzeczywiście to świetnie pokazuje tak, to, o czym jest ten film.
Tam są chyba dwie sceny, natomiast tak. No to jest w ogóle kapitalna metafora.
Dla mnie jest naprawdę genialny i też zrobione, znaczy zdjęcia do tego filmu są w takich właśnie niebieskiej poświacie, wszak rzecz się dzieje nad morzem. To wszystko tak niesamowicie współgra ze sobą. Tam nie ma złych elementów, nie ma złych stron ten film, także naprawdę coś niezwykłego.
Kolejna mocna propozycja w naszej dziesiątce. Lewiatan Andrzeja Zwiagińcewa.
I znowu przeskakujemy kontynenty. Teraz będziemy rozmawiać o filmie Boyhood. Czyli moim wielkim typie już od wielu miesięcy. Pierwszy raz ten film zobaczyłam na Berlinale. Richard Linklater wyreżyserował ten film. No i w jednej z głównych ról obsadził swoją własną córkę Lorelai. Film był kręcony przez 12 długich lat. Początkowo jako eksperyment. To już rozmawialiśmy o tym filmie wiele razy, nie tylko tutaj w Dekompresorze, ale i w rozmowach prywatnych. Myślę, że każdy, kto ten film widział, na pewno o nim rozmawiał, bo to jest film tak naprawdę w skrócie o życiu. Oglądając go, myślę, że to pokolenie lat 80., 90. znakomicie się w tym znajdzie, bo tam przewijają się jakieś, no po prostu całe mnóstwo tropów popkulturowych, od słuchanej muzyki, po oglądane filmy, czytane książki. To jest wszystko to, co każdy z nas prawdopodobnie przeżył, niezależnie od tego, czy wychował się w Stanach, czy w Polsce, czy w Rosji, czy gdziekolwiek indziej. Jak dla mnie to jest rzeczywiście taki urok naturalizmu.
Tak, w ogóle chyba prostota to jest leitmotivem tej dziesiątki, którą wybraliśmy, ale niesamowite w tym filmie jest to, że on jest złożony praktycznie z samych takich banałów, z czegoś, co podejrzewam standardowy reżyser czy dystrybutor po prostu nie złożyłby filmu. Wydawałoby się, że to się po prostu nie klei, że to są jakieś sceny, że to są zwykłe ścinki, tak, życia, które się po prostu w nic nie ułoży. A tymczasem Linklater w 28 dni, bo bodajże tyle trwało kres zdjęciowe, zrobił z tego filmu arcydzieło. To jest coś niebywałego. Poza tym samo podjęcie takiej próby, żeby co roku odwiedzać bohaterów, żeby całą tą filmową machinę zbierać do kupy i aktorów, tą całość z roku na rok przez aż 12 długich lat i potem jeszcze to wszystko zmontować, no jest to rzecz absolutnie niebywała. No ale mamy też w tym filmie praktycznie w jednej scenie z Patricią Arquette całą metaforę życia, podczas gdy ona mówi, że myślała,
dobrze, że to mówisz. Ja bym się chyba rozczuliła za bardzo. Naprawdę, to jest tak wspaniała scena w tym filmie. Tak, no ale powiedz.
Po prostu ona myślała, że jest coś więcej. Że po tym, że rodzi dziecko, że to dziecko idzie na studia, na następnym wydarzeniem będzie po prostu jej pogrzeb. Jest to bardzo bolesne, ale niesłychanie prawdziwe. No i znowu ta scena nie jest jakoś budowana przez Linklatera przez nie wiadomo jaki czas. Ona się nie jest podporządkowana jakby jakimś odgórnym założeniom, tylko mamy wrażenie, że ona po prostu wypływa w danej chwili, w danym momencie. To, co też mówi na końcu główny bohater.
Dokładnie. No niesamowite. Ja nie wiem, jak... Są ludzie, którzy nazywają ten film kiczowatym. Naprawdę, nie słuchajcie. To jest film, który mnie absolutnie poruszył do żywego. Tym bardziej, że wiadomo, że z kręceniem filmu przez 12 lat to są określone problemy. No bo na przykład dorastająca córka, czy w ogóle ekipa, która dorastała na planie, no to co będzie w pewnym momencie, kiedy zdecydują, że już więcej nie chcą grać? No tak było właśnie na przykład na planie tego filmu, że rzeczywiście córka Linklatera w pewnym momencie stwierdziła, że już w zasadzie jej się znudziło. Albo czy nie może ona zginąć tak jak bohaterowie Harry'ego Pottera na przykład. I co w takiej sytuacji, prawda? Niesamowicie, jak sobie Linklater poradził z tymi wszystkimi dylematami. Naprawdę, no, że utalentowany reżyser. To już udowadnia swoimi pierwszymi filmami. Teraz to jest dojrzały twórca, który dokładnie wie, co robi. No i stworzył film w moim odczuciu, myślę, że może nie kultowy, to jest troszkę wyświechtane, ale film, który będziemy oglądać za ileś lat i w zasadzie poczytamy to sobie jako taką kronikę naszego życia. Mam taką nadzieję.
Tak będzie.
Myślisz?
Tak będzie. Myślę, że każdy się w tym filmie odnajdzie. tutaj, już abstrahując od tego, czy komuś główny bohater podchodzi jako osoba, bo też słyszałem takie zarzuty, to nie chodzi o to, nie chodzi o jakąś asymilację z głównym bohaterem, a po prostu pewien fresk, tak? Pewien fresk z życia.
Ładnie powiedziane. To teraz co? Do naszej ulubionej landrynki przejdziemy, czyli Grand Budapest Hotel. Ja bardzo lubię nazywać ten film ciastkiem lub landrynką, ponieważ jest tak słodki, że nie sposób go nie polubić. Tak, czyli najnowszy Wes Anderson.
To jest właściwie cała cukiernia. Cała cukiernia, cały budynek chyba nawet
to widać nawet na fotosach z filmu, dokładnie. I ten hotel jest tak pięknie różowy i w ogóle te wszystkie ciastka, które się tam wypieka. To jest historia oczywiście fikcyjna, ale jednocześnie i obsada, i właśnie twórcy wszyscy dbają o to, żebyśmy się absolutnie zidentyfikowali z bohaterami tego filmu. Ja może niekoniecznie czuję się absolutnie zidentyfikowana z, na przykład z dziewczynką z cukierni, graną przez Saoirse Ronan, ale mimo wszystko miałam ogromną przyjemność oglądając ten film. Myślę, że nawet nie ma sensu streszczać fabuły, bo czego tam nie ma tak
tam
naprawdę.
Jest wszystko.
Tam jest wszystko, ale ogląda się to świetnie. Ja myślę, że tak. Dla Wes Andersona to na pewno jest Wesołe Miasteczko, bo on w ten sposób tworzy te swoje filmy. Od każdego dźwięku, od każdego kostiumu. Oczywiście Edward Norton jest znowu w kostiumie skauta, w zasadzie w mundurku. On to jest po prostu już ulubionym mundurkowym. I naprawdę każda najmniejsza rulka, przecież to jest naprawdę palpitacja serca, bo w najmniejszej rulce gra na przykład Bill Murray, albo Schwarzman, albo ktokolwiek, prawda? Edwin Brody. Jakiś śmieszny był Willem Dafoe. Po prostu wszyscy. Także to jest stała ekipa Andersona. Mieliśmy ogromną przyjemność z oglądania tego filmu.
Tak, to jest film, który po prostu się całym sobą odczuwa. To jest roller coaster, tam po prostu jest wszystko i w tę historię się wchodzi od razu i z niej wychodzi się dopiero po napisach końcowych. Dokładnie. Jeszcze udekorowanych fantastyczną animacją i skoczną muzyką Alejandra Desplata.
Dokładnie, tam warto zostać do końca, zresztą pewnie wszyscy zostali, a jeszcze na pewno czekali na jakieś zdjęcia z planu, tak jak ja, kompulsywnie sprawdzając, czy nie ma czegoś nowego. Po prostu ta pocztówka właśnie to jest coś, na co ja czekałam, zresztą tak jak na każdy film Andersona, no i już się nie mogę doczekać kolejnego.
Ale to, co jest też ważne, nie jest to film przesłodzony, na końcu tego cukiereczka,
dobrze, że powiedziałaś.
Znajduje się trochę goryczy, która jednak sprowadza nas na ziemię, wydaje nam bilet powrotny z tego świata. No.
Tak, bardzo ładnie powiedziane. Znowu. Dobrze, że ty mnie sprowadziłeś na ziemię przy tym filmie, bo naprawdę byłoby ciężko.
No, sprowadziłaś mnie przy Wielkim Pięknie.
Tak właśnie.
Po prostu bateria w kamerze by wysiadła.
To co, do następnego w takim razie. Musimy naprawdę jakoś szybko to, prawda, żeby nie zanudzić naszych widzów. I dlatego przechodzimy do jej, onej, ona, Spike Jones.
Do niej.
Do Her.
Do Her, dokładnie.
To Her. Her z kolei to jest film, w którym przez większą część widzimy tylko Joaquina Phoenixa, no i słyszymy głos Scarlett Johansson. To jest bardzo też ciekawy eksperyment, bardzo ciekawie zbudowana fabuła właśnie na podstawie czyjegoś głosu, czyjś skrawków. Jednocześnie to jest i futurystyczny film, i dramat obyczajowy, i jakaś w pewnym sensie komedia romantyczna. To jest również bardzo wielowarstwowa historia. Mnie osobiście ujęła znowu właśnie, może nie tym, że jest to prosta historia, bo ona bynajmniej prostą nie jest, bo jest to historia rzeczywiście, w której główny bohater zakochuje się w, nie wiem nawet, czy to można nazwać awatarem, chyba nie, po prostu w głosie, który słyszy kobiecym, który szybko staje się, tak, w programie komputerowym, który szybko staje się najlepszą przyjaciółką, kochanką, dziewczyną.
Tak, ale tutaj Jones wychodzi od tej historii jednoosobowej, można tak to powiedzieć, a rozchodzi to po całym społeczeństwie. Tam są przecież piękne sceny, w których nasz główny bohater jedzie metrem. I w tym metrze tak naprawdę albo każdy jest zasłuchany w jakimś odtwarzaczu, albo wszyscy też mają swoje programy komputerowe, dokładnie, z którymi dzielą się jakimiś emocjami, że tak naprawdę ludzie już pozostali całkowicie wokół siebie. I to, co jest najbardziej przekonujące, to ta otoczka science fiction, ona właściwie bardziej jest science niż fiction, niż fiction, bo wydaje się, że ten świat już jest namacalny, że on po prostu zaraz nastąpi i zaraz sami będziemy jeździć metrem z tymi wszystkimi.
Tym bardziej, że tam nie ma wielu futurystycznych, ja nie wiem, nawet nie przypominam sobie żadnych jakichś futurystycznych elementów, które by, tak jak, no nie wiem, nawet, kurczę, Blade Runner, albo inne filmy, prawda, ostatnie, które Powrót do przyszłości przecież, który obchodzi swoją okrągłą drugą rocznicę. To były filmy, które pokazywały gadżety, które pokazywały tak. różne rzeczy, które mogą być, ale pewnie ich nie będzie, albo będą, zobaczymy. Buty już są, te szczególne z powrotu do przyszłości. Natomiast w filmie Her wszystko jest takie bardzo realne. Wszystkie, nawet te ubrania głównych bohaterów, chociaż oczywiście dostrzegano wyższą linię spodni, na przykład, które nosił Joaquin Phoenix, co miało świadczyć o tym, że to nie jest współczesność. Ale na przykład już miejsce, w którym bohater Phoenixa pracuje, czyli pisząc listy za kogoś, to jest też już usługa, którą myślę, że spokojnie można sobie zamówić. Oczywiście. Tak samo jak można zapalić świeczkę na czyimś nagrobku, nie przymierzając. To są wszystko rzeczy, które się dzieją naprawdę i teraz. Także jedynie może to, że jakby uświadamia nam się, że jest to jakaś nieodległa przyszłość, ale tak generalnie to rzeczywiście jest to absolutnie możliwe wszystko, co tam widzimy.
Tak, no i po prostu ten film też wygrywa emocjonalnie. On jest bardzo poruszający. Mhm. Jest niesamowita kolejna rola Phoenixa, która jest prawdziwa w każdym procencie, w każdym geście. To jest niebywale zagrane. W ogóle Phoenix wyrasta tutaj na najlepszego amerykańskiego aktora. Świetnie też supportuje go Scarlett Johansson, tylko głosem. Ona, Spike'a Jonze, no to kolejny film, który nieprzypadkowo znalazł się na 60 i nieprzypadkowo uznaliśmy go za film wyjątkowy w tym minionym roku.
Tak, jak dla mnie zdecydowanie. I teraz już tylko czekamy, myślę, na film innego Andersona, na film Wada Ukryta, który już mam nadzieję niedługo i tam też Joaquin Phoenix.
O, niestety długo.
Długo?
Niestety koniec kwietnia i to jeszcze nie jest pewne. Mhm.
No dobrze, więc troszkę sobie poczekamy, ale myślę, że na pewno warto zobaczyć Phoenixa w bakach, bo tam ma baki i nie tylko i różne inne rzeczy. Myślę, że warto będzie ten film zobaczyć. To teraz już zostawiamy Her i przechodzimy do kolejnego filmu, czyli najnowszy film Jima Jarmusza. Teraz mamy właśnie taką krótką chwilę dla filmów amerykańskich. Tylko kochankowie przeżyją ze znakomitą Tildą Swinton i Tomem Hiddlestonem.
Znakomitym
tak, tak, czyli Adamem i Ewą w tym filmie. No i Jima Jarmusza, myślę, można albo kochać, albo nienawidzić, bo ma sporo krytyków, natomiast ten film...
Nie można go tylko kochać.
Ja też go tylko kocham, absolutnie. Bo dla mnie to jest tak niesamowicie wielowarstwowy artysta, który potrafi... W ogóle wyobraźnia, jaką on się posługuje do tworzenia swoich filmów, to on w zasadzie może zrobić wszystko. Naprawdę, jeśli jego wampiry chodzą po Maroku, pijąc krew z kieliszków i później chodząc w tych niesamowitych kostiumach do dźwięków tak wspaniałej muzyki, to są obrazy, które zostają naprawdę na lata. Tylko kochankowie przeżyją.
To jest w ogóle wampiryczny film Arebuła, no, to jest taka odpowiedź na te wszystkie zmierzchy. Ten film jest w ogóle idzie całkowicie pod prąd. To są bohaterowie Jarmusza. To są, ten film bardziej opiera się na ich przeżyciach, na to, jak to jest przeżyć całe wieki i nie zwariować.
No, tak. Czyli znowu samotność, prawda? Bo jednak oni mają siebie, tak. ale przecież przez te wieki cały czas są tak niesamowicie samotni. Tam zresztą wiele razy jest to podkreślane.
No i to trzyma ich przy życiu, tak? To jest klucz do tego filmu. Przy życiu trzyma ich kultura, trzyma ich muzyka, trzymają ich książki, trzymają ich koncerty, czyli też doświadczenia. Oni po prostu tym jedynie żyją, to ich napędza. Tak naprawdę ta krew to jest tylko jeden
jeszcze, tak,
asortyment,
dokładnie.
Który po prostu jest z wampirami sprzężony. W mojej pamięci też zostaną te piękne sceny, które są jakoś na uboczu tego filmu, gdzie oni jeżdżą po Detroit, gdzie pokazują te puste przestrzenie opuszczonego miasta, tak. W którym też te wampiry niesamowicie dobrze są usytuowane.
Bo moim zdaniem z punktu widzenia amerykanisty, co mogę dodać, jest to, że jakby i Jarmusz i w sumie Anderson, też oni bardzo dużo upychają różnych kulturoznawczych tropów w swoich filmach. I to są rzeczywiście, to jest niesamowita odpowiedź ich własna autorska na to, co się dzieje na świecie, ale przede wszystkim też i w własnym państwie, więc nie można tylko odczytywać tego filmu właśnie jako, powiedzmy, wycieczkę po Maroko, czy właśnie po Detroit, ale jednocześnie też o czym mówisz, właśnie te wyludnione ulice Detroit, które przecież najbardziej ucierpiały podczas kryzysu finansowego. I tam jest przecież całe mnóstwo różnych tropów kulturoznawczych, muzyka Boba Dylana, no zresztą wiadomo i różne rodzaje gitary i to, że w ogóle...
Istnienie Szekspira, dokładnie. Niesamowite poczucie humoru.
I to, że on w zasadzie zatrudnił nie amerykańskich aktorów do głównych ról, bo tam jest przecież Tilda Swinton, Szkotka, Tom Hiddleston, Anglik oraz Mia Wasikowska, która jest Australijką, to jest tylko w zasadzie jakby wyraz tego, że on mimo, że rzeczywiście chce jak najwięcej tej Ameryki w tym swoim filmie pokazać, to jednocześnie chce, żeby to było pokazywane z innej troszkę perspektywy. I mnie to niesamowicie ujmuje. Zresztą podobnie robi Anderson, który też do swoich filmów chętnie zatrudnia nie tylko Amerykanów, chociaż w przeważającej części oczywiście to są Amerykanie, ale jak dla mnie Jarmusch to jest prawdziwa kopalnia tych tropów kulturoznawczych, historycznych, socjologicznych, antropologicznych. Rzeczywiście niesamowicie złożony film. Tylko kochankowie przeżyją.
Nie, ścieżka dźwiękowa.
Ścieżka i zdjęcia świetne.
Można po prostu odpłynąć. To jest Józef Van Wissem i Squirrel, dobrze pamiętam.
Chyba tak.
W każdym razie,
tak,
jeżeli...
twórca na pewno. I Hoyte Wijhontema, to jest też autor zdjęć, który będzie teraz kręcił, już kręci najnowszy film o Jamesie Bondzie. Spectre. Już wszystko wiem.
Tylko konkretnie przeżyją Jarmusza. Kolejny film w jego filmografii rozbudowanej, który koniecznie trzeba zobaczyć, nad którym też się pochylamy.
Teraz cię zaskoczę, bo to już ostatnia pozycja naszej dziesiątki. Zgadnij, cóż to może być.
No to musi być Wilk z Wall Street.
To musi być Wilk z Wall Street. Tego filmu brakowało dokładnie, chociaż w zasadzie ja na przykład oglądałam go 1 stycznia 2014 roku.
To idealne w ogóle rozpoczęcie roku.
To jest idealne rozpoczęcie roku, idealne zakończenie naszej dziesiątki. Martin Scorsese w szczytowej formie. Ja w ogóle we wszystkich swoich rankingach takich wewnętrznych dawałam temu filmowi zawsze 10 na 10, bo to jest dla mnie strzał w dziesiątkę po prostu. To jest także film... Trudno by go też streścić w kilku słowach. Myślę, że na pewno każdy z nas myślał, o czym by chciał powiedzieć szczególnie. Ja mogę tylko dodać to świetne aktorstwo znowu DiCaprio, który sumuje wszystkie swoje dotychczasowe role w tej jednej. Jak dla mnie to jest rzeczywiście coś niesamowitego, bo tam jest i trochę Gilberta Grape'a, i trochę nawet Jacka Dawsona z Titanica. No po prostu wszystko. I nawet te jego bardziej jakieś tam soczyste filmy czy infiltracja.
W ogóle co DiCaprio robi ze swoim ciałem, jak on używa różnych
narkotyków. Dobrze, że ty to powiedziałeś. Tak.
To jest po prostu niesamowite. Ten film jest w ogóle prześmieszny. To jest chyba to jest w ogóle komedia, tak naprawdę.
Chociaż
gatunkowo,
przecież tragiczny. To jest naprawdę dychotomia niesamowita.
Ale to nawet ten tragizm, on jest jakoś tak przetworzony, no bo przecież jest scena, w której Jonah Hill, bohater grany przez Jonah Hilla, pyta się tutaj naszego Wilka z Wall Street, jak to jest żyć bez narkotyków? Jest po prostu nudno. Jest bardzo nudno. I to jest, myślę, że cała wymowa tego filmu. No, DiCaprio w roli Belforta to jest po prostu coś niesamowitego. Tak samo jak ten film. On jest i śmieszny, i też trochę dramatyczny, ale to jednak wszystko jest obudowane taką energią, taką mocą, że ten film... Ja zresztą rozmawialiśmy o tym, że ja nie jestem w stanie do dzisiaj, nikt mnie chyba nie wyprowadzi z błędu, że ten film trwał 3 godziny, to jest po prostu niemożliwe.
Dokładnie tak, ale w zasadzie trudno też się jakoś zgodzić czy przychylić do opinii niektórych krytyków, którzy zarzucali temu filmowi gloryfikację przemocy, seksu, narkotyków. No w zasadzie, no wiadomo, Martin Scorsese ma już swoje lata, ale sposób, w jaki on wyczuł w ogóle ten klimat, który dzieje się tam na planie i w życiu w zasadzie Belforta oczywiście, to jest jak na jego wiek i na jego umiejętności podejrzewam niesamowite, ale nie można mówić o żadnej gloryfikacji, dlatego że ten film może nie przestrzega karteczką na dole, żeby nie robić tego w domu, ale z drugiej strony pokazuje, w jaki sposób w sumie Belfort kończy znowu jako samotny człowiek, chociaż oczywiście jest ciąg dalszy tej historii, bo Belfort już po filmie, kiedy zdobył swoją nową sławę, zaczął znowu dawać wykłady z samokształcenia, więc taki człowiek teraz właśnie udziela rad innym.
Zresztą on nawet sam powiedział, że jedyną nieprawdziwą sceną jest chyba scena z jakaś mniej znacząca w tym filmie. Mm-hmm. To nawet nie było rzucanie karłem. Także to wszystko...
Więc rzucanie karłem miało miejsce.
Tak, wszystko to, co wypił i to, co wypił Jordan Belfort, jest prawdziwe. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o montażu. Ten film jest arcydziełem montażu. Mm-hmm. To jest po prostu niesamowite,
zgadzam,
jak tam się wszystko klei.
Ile tam było rzeczy, które można było zepsuć,
dokładnie,
a okazały się arcydziełem, to jest niesamowite, ile ludzi w zasadzie pominęło te rzeczy. To znaczy, że on jakby niejednolicie się wszystkim podobał, nie został ogłoszony arcydziełem. No w moim osobistym rankingu rzeczywiście 1 stycznia 2014 to jest zapisane złotymi zgłoskami Jordana Belforta i Wilka z Wall Street.
Tak.
To moje. To teraz zakończyliśmy tą dziesiątkę, to była nasza dziesiątka, ale to nie wszystko. Tak jak mówiliśmy, nie mogliśmy się zdecydować. W ogóle początkowo była i 15 i więcej, bo tych filmów naprawdę było dużo, ale zdecydowaliśmy się przyznać jeszcze po 3 krótkie, mamy nadzieję, miejsca dodatkowe filmom, które w dystrybucji kinowej w Polsce się nie znalazły, a oglądaliśmy je gdzie indziej. To znaczy zazwyczaj na festiwalach, tak mi się wydaje. To są filmy, których nie zobaczyliśmy. Nie jest wykluczone, że jeszcze kiedyś ktoś się o nie upomni, ale na razie takich planów nie ma. I zacząc od swojego...
Proszę was.
To będzie Listen Up Philip, który oglądałam na festiwalu American Film Festival we Wrocławiu. I to jest film zresztą no, bardzo świetny. Miałam ogromny problem z wybraniem tej mojej trójki, ale o tym filmie też już rozmawialiśmy przy okazji tutaj w Dekompresorze, właśnie przy okazji naszego odcinka festiwalowego, kiedy rozmawialiśmy i o Amerykanie, i o warszawskim festiwalu filmowym, i o Gdyni wtedy myślę też, prawda? No właśnie, więc teraz może już nie będę się nad tym za bardzo skupiać, powiem tylko tyle, że tutaj mamy Jasona Schwartzmana, który wcześniej już grał u Wesa Andersona, znamy go. Tutaj gra główną rolę dla odmiany, film Alexa Rosa Pere. I polecam wszystkim tym, którzy zmagają się z niemocą twórczą. Myślę, że to dotknęło każdego z nas kiedyś, więc to jest właśnie film idealny. Gra też Elizabeth Moss, gra Jonathan Pryce. Świetny film o złości autora, który czeka na wydanie swojej drugiej książki. A co się z tym wiąże? Oczywiście oczekiwanie na pierwsze krytyczne opinie. A więc w takim stresie czeka, a my obserwujemy to jego oczekiwanie. To jest właśnie film o tym. Mnie ujął niesamowicie też tym vintage'owym plakatem, który można zobaczyć na dole i fotosami z filmu. To wszystko się klei, to wszystko jest pięknie zrealizowane i serdecznie polecam. To jest mój film. To teraz możemy porozmawiać o twoim.
Co? Ja wybrałem film, jeden z tych trzech filmów, które niestety się nie pojawiły. To jest film Dawida Michuda, to jest In the Rover. Dawid Michud miał już przyjemność goszczenia na polskich ekranach z Królestwem Zwierząt, głośnym filmem, który zrobił wielką furorę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jego drugi film z Guyem Pearce'em i Robertem Pattinsonem zrobił już dużo mniej na świecie. Uważam, że bardzo niesłusznie. To jest film o wielkim kryzysie, który prowadził do rozpadu całego społeczeństwa. Natomiast my zastajemy w tym filmie kryzys już tak naprawdę kryzys, który się odbył. Ludzi, którzy nie odstępują tak naprawdę od broni, którzy żyją jak wilki, przeważnie samotne. To, co mnie w tym filmie przekonało, oprócz tego, że Robert Pattinson naprawdę jest dobrym aktorem, to dojmująca prawdziwość tej apokalipsy. Tam tak naprawdę wszystko, cały rozpad tego społeczeństwa ujęty jest w jednej scenie, gdzie główny bohater opowiada o pewnym epizodzie z jego życia, za który nie został karany. Także w ogóle ta postapokalipsa to jest zbrodnia bez kary i zbrodnia całego społeczeństwa, każdego z osobna. To jest niesamowicie przekonujące w tym filmie. Już nie przedłużając, The Rover uważam, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych filmów ostatnich lat. Myślę, że w jakiś sposób jeszcze za parę lat on wypłynie, ale nie oszukując się, pewnie w dystrybucji się nie pojawi. Jeżeli będziecie mieli szansę, koniecznie The Rover.
Ja ten film widziałam, dlatego kiwam głową na znak jakby solidarności, bo mnie się ten film też bardzo podobał. Ujął mnie tą swoją dystopijną wizją niedalekiej przyszłości, ale co ciekawe, aktorstwo też niesamowicie mnie ujęło i Robert Pattinson grający lekko upośledzonego brata, głównego bohatera, naprawdę dał sobie radę. To było rzeczywiście ciekawe ćwiczenie aktorskie, ale i naprawdę skomplikowana rola. Ja ten film widziałam znowu na innym festiwalu, na Black Bear Film Festival w Warszawie, można było trafić. Natomiast myślę, że jeszcze może gdzieś na festiwalach, chociaż to jest film z zeszłego roku, to nie jest nawet z 2014, ale z 2013 jeszcze, pojawiał się gdzieniegdzie też i za granicą, także myślę, że jeszcze może...
Tak, musiałem go podciągnąć, przepraszam, ale to jest film, który zrobił mnie naprawdę duże wrażenie.
Nie, ale jak najbardziej, bo w tym roku można go było zobaczyć na festiwalach, także zdecydowanie się zgadza.
Także może patetycznie też to zabrzmi, ale patrząc na Guya Pearce'a, to ta cała apokalipsa jest w jego oczach.
No tak, rzeczywiście. Też jeden z bardziej niedocenianych aktorów, moim zdaniem, jest taki troszkę zazwyczaj gra czarne charaktery, ale ma zdecydowanie szersze spektrum, myślę. To teraz przejdziemy do mojego drugiego typu, czyli Landhole. To jest historia Ja nawet nie wiem w sumie od czego zacząć. Też o tym rozmawialiśmy już przy okazji American Film Festival. To jest film Arona Katza i Marty Stevens. I Landhow to jest film o dwóch starszych emerytach, byłych swoich kuzynach w pewien sposób, bo jeden był szwagrem drugiego. To jest skomplikowana historia. No niezależnie od tego, skąd się znają, dalej się przyjaźnią i co ciekawe wyruszają razem do Islandii. I tam jeden z nich płaci za drugiego, bo jest bardziej majętny i tam przeżywają jesień swojego życia podczas krótkiego urlopu w zasadzie, ale to jest rzeczywiście niesamowicie zabawny film. Bardzo ciepły, to jest idealny film na wycieczkę na przykład z rodzicami do kina, albo z dziadkami nawet w sumie.
Wow.
Nawet z dziadkami.
Film, który wszystkich wiąże.
Ja byłam ze znajomymi dla odmiany, ale to jest film niezwykle, naprawdę niezwykle mały, skromny, ale dzięki temu ujął mnie niesamowicie. I te role aktorskie, ci dwaj aktorzy, którzy tam występują, to nie są naturszczycy w zasadzie, ale każdy z nich zaczął karierę filmową po 70, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to są dziadkowie aktorzy, ale są niesamowicie przekonujące. To jest ten rodzaj humoru, który oglądamy w wykonaniu tych aktorów, którzy wiedzą, że w zasadzie im już jest wszystko jedno. Czyli są tak wyluzowani i są tak nie zależy im na opinii innych, ale z drugiej strony są bardzo przekonujący. Mnie niesamowicie kupił ten film. Piękne widoki Islandii, kurortów tamtejszych i taka prosta historia, ale w pięknych okolicznościach przyrody. Myślę, że cię przekonałam do Landhow.
Bardzo mnie przekonałaś.
To się cieszę. Inaczej nie byłoby dobrze, bo teraz będziemy rozmawiać o twoim drugim typie, czyli The Raid 2.
Raid 2. Teraz wyciągnąłem ten film z dwóch względów. Widziałem go na festiwalu Pięć Smaków i pierwszy Raid był naprawdę różnicą. Robił różnicę, jeżeli chodzi o kino akcji. To jest film z dalekiej Tajlandii. Film, który w pierwszej części dział się tak naprawdę w jednym wielkim budynku i no, stanowił po prostu esencję kina akcji, kina kopanego. Magda, widziałaś ten film?
Pierwszy widziałam.
Na pewno. Było
tak.
To
ale zachwycające. Też widziałam dopiero na Pięciu Smakach. Pewnie się minęliśmy w kinie, bo ja już później poszłam.
Musieliśmy się właśnie tak minąć. W każdym razie pierwszy Raid był niesamowity pod względem choreografii scen akcji. To było coś niebywałego pod tym, jak można było.
Kwintesencja kopaniny,
dokładnie,
tak bym powiedziała.
Dokładnie, ten film robi różnicę. Idąc na Raid 2, nie myślałem, że będzie w stanie Gareth Evans ten film przebić. A okazało się, że on po prostu, nie chcę powiedzieć, że zmiażdżył, ale on zrobił coś, czego ja myślałem, że nie jest w stanie nikt zrobić. Raid 2 to jest, tak naprawdę on na nowo definiuje kino kopane. To, w jaki sposób tam są zaaranżowane walki, jak one są dynamiczne, jakie są tam ujęcia kamery, które te walki obrazują, jak ten film jest dynamiczny, bo on trwa 2,5 godziny, jak fabuła się z tym wszystkim klei, to jest po prostu palpowy Szekspir.
O!
To jest coś niebywałego.
To jest hasło na plakat, ja ci powiem. Palpowy Szekspir. To jest dokładnie to, czego oczekuję od filmu.
Nie, naprawdę w kinie kopanym to jest wyłom. To jest coś, to jest film, który będzie stanowił cezurę. To jest po prostu ekstaza. Niesamowite. Jest w planach trzecia część Raidu. Tak naprawdę nie ma się co w sumie o tym filmie rozgadywać. To jest film bardzo odczuwalny, tak? Tylko trzeba po prostu uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy później, bo
nie próbować tego w domu, to jest ostrzeżenie.
Ekwilibrystyka tego scen walki jest po prostu zapiera dech w piersiach. Ale też ten film bardzo dobrze poprowadzony i jak na kino walki ma też dobrze skonstruowaną gangsterską historię, także po prostu miód na serce wszystkich, którzy lubią mocne męskie kino, choć w tym przypadku męskie absolutnie nie ogranicza widzów.
O, to też ładnie powiedziane.
Bo tobie się podobał pierwszy Raid.
Tak, mi się bardzo podobał. A ja teraz dla odmiany też teoretycznie film, mój trzeci wybór, to jest film, który w zasadzie to jest film wojenny, można powiedzieć, więc też niby gatunek bardziej taki męski, ale no nie do końca. Mam na myśli film 71. To jest film, który zobaczyłam w 2014 roku na festiwalu Berlinale. Film, który był w konkursie głównym w reżyserii Jana Demange. I tutaj gra Jack O'Connell, którego teraz można oglądać w filmie Angeliny Jolie Niepokonanym. Unbroken, inny
niezłomny
tytuł. Niezłomny.
Po polsku.
Niezłomny. Film Niezłomny. Ale Jack O'Connell był zdecydowanie lepszy w filmie 71 i dlatego zastanawiam się, co się stało, że ten film 71 nie pojawił się na ekranach kin, mimo całego roku mojego naprawdę niecierpliwego oczekiwania, bo w skrócie to jest film o żołnierzu brytyjskiej armii, który zostaje przypadkowo pozostawiony przez swój oddział na ulicach Belfastu w 71 roku, kiedy tam miały miejsce niezwykle takie intensywne potyczki. Na ulicach. I jakby on jest ranny, w zasadzie jego koledzy myślą, że nie żyje, a później okazuje się, że musi szukać sobie schronienia, bo ulice są nadal niebezpieczne. I to jest film rzeczywiście, który dzieje się w zasadzie na przestrzeni kilku ulic, później już jest zamknięty w jednym pomieszczeniu domu, do którego się dostaje główny bohater. I znowu niesamowicie zrealizowane zdjęcia i ta batalistyka, i to wykorzystanie ograniczonych środków i ograniczonych też jakby liczby i aktorów, i tego, gdzie się akcja odbywa, niesamowicie jest to wszystko wykorzystane. Ja wiem, że ja nadużywam słowa niesamowicie oraz wyjątkowy w przypadku ale tego filmu. Nie musisz mnie zatrzymywać.
Jesteśmy na podsumowaniu, Magda,
w tej sytuacji.
Wszystko,
ja wiem, więc już tak, wszystko jest niesamowite, ale ten film też jest jakoś dziwnym trafem, zupełnie pomijany. W zasadzie na Berlinale mówiono o nim i to w kategoriach nawet zwycięskich.
Tak,
nawet wielokrotnie pojawił się ten tytuł. Później jakoś został zupełnie pominięty na skutek i istnienia Boyhood, i Zwycięzcy, Czarny Węgiel, Kruchy Lód, trochę tej dominacji Azjatów, no i ten film brytyjski został moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie pominięty, a teraz właśnie wchodzi film inny z Jackiem O'Connellem, mimo że gorszy, mimo że Jack O'Connell był tam świetny, także jeśli ktoś tylko da radę, to można próbować jeszcze go szukać, a też dziwne, że na żadnym festiwalu się nie pojawił, bo już nawet przeglądałam, żeby zobaczyć go raz jeszcze i jakoś mi się nie udało, ale dla wytrwałych na pewno jakaś opcja się zawsze znajdzie. A więc wojenny film na zakończenie mojej trójki, która się nie znalazła w kinach, więc są to dość zróżnicowane filmy o staruszkach na Islandii, o kryzysie twórczym autora i o żołnierzu, który został dziwnym trafem pozostawiony samemu sobie. A twój ostatni typ?
Mój ostatni typ, nie rozmawialiśmy w ogóle o kinie polskim. Niestety nie było takiego filmu, który byłby na tyle mocny, żeby się do naszej głównej dziesiątki dostać.
Bo nasza dziesiątka była niesamowicie mocna, to tak. Trzeba przyznać od razu. Od 1 stycznia, co już podkreślałam wiele razy.
Mocne wejście z Scorsese.
I tylko uprzedzę, ja cię bardzo przepraszam, ale to nie będą Bogowie, to będzie bardzo nieoczywisty wybór Sebastiana, żeby podgrzać emocje. I to jest film, który Sebastian zobaczył na festiwalu w Gdyni, o ile dobrze pamiętam.
Dobrze pamiętasz.
No, to powiedz teraz co.
Z tych filmów w Gdyni, które oczywiście zostały pominięte, znaczy oczywiście, w kontekście triumfu kina gatunkowego zostały zepchnięte. Mówię tu o filmie, będę mówił o filmie Lecha Majewskiego, Oniryka, Psie pole. To jest film, który razem z Sąsiadami Królikiewicza został w Gdyni nienagrodzony. Został po prostu mówiąc brzydko, pominięty, całkowicie pominięty, zepchnięty. A niesłusznie. Oniryka, Psie pole jest to bardzo dziwne połączenie boskiej komedii Dantego z takimi polskimi traumami, z polskimi tragediami jednostkowymi, bo takim bohaterem jest chłopak, który w wypadku samochodowym traci żonę i przyjaciela i które myśli z tą swoją personalną i traumą i z tą swoją żałobą i z tą całą tragedią żyć dalej. On odchodzi w sny, on słucha boskiej komedii Dantego w oryginale, roztaczają się przed nim niesamowite wizje. Przyznam, że nie do końca zrozumiałem, bo ten film miałem okazję zobaczyć tylko raz, natomiast no, urzekający swym pięknem. W ogóle Majewski jest reżyserem bardzo znanym w Stanach, nie tylko reżyserem, bo głównie jest malarzem. Natomiast Oniryka jest filmem takim bardzo polskim. Bo ona, wyobraź sobie, dodaje nawet do tych wszystkich traum, tworzy jakąś ciągłość. To film chyba, który jest najbliższy dziełom Słowackiego, szczególnie Królowi Duchowi, gdzie tam tak naprawdę te wszystkie etapy polskości są jakoś chronologicznie ułożone. No i zatrzymuje się na wątku smoleńskim, który wydawało mi się, że w kinie jest przynajmniej teraz, przynajmniej na taki dość świeży, patrząc na kino okres, niemożliwy do obrony, a jednak on bardzo dobrze się uzupełnia i poruszenie tego wątku i samego podjęcie nie jest wykorzystane po żadnej ze stron, a stanowi po prostu pewną ciągłość jakichś polskich tragedii, polskich historii. Także jest to wyjątkowy film, który Mam cichą nadzieję, że się jednak w jakiejś formie dystrybucji pojawi, no bo jest to...
No właśnie byłam ciekawa, czy może ktoś dostrzegł też, bo też słyszałam, że o nim się też mówiło właśnie, tylko że no wiadomo, nagród zawsze jest mało, zresztą mówi się, że nagrody nie są sprawiedliwe, to mam
nie
nadzieję,
są, ale wydaje mi się, że no to kino autorskie, no można tak powiedzieć, bo to jest jednak... Reżyser stoi tam za praktycznie każdym elementem tego filmu. Nie zostało jednak no, boleśnie przeoczone. Natomiast chciałem dlatego o nim wspomnieć. Mam nadzieję, że Onirika, że film Majewskiego, tak jak Młyn i Krzyż, jednak zyska jakąś dystrybucję. Jest to film ważny po prostu dla nas. Jak to zabrzmiało na koniec?
To jest tak, bo jest ważny. To w zasadzie nasze takie podsumowanie. Mamy nadzieję, że może podzielicie się z nami swoimi ulubionymi filmami tego roku. Można komentować na naszej stronie dekompresor.pl, na naszej kinowej stronie, na Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawi tych typów, bo rzeczywiście sami... Dokładnie, bo nawet nie dziesiątek, nawet czegoś, co my pominęliśmy, a co w zasadzie zasługiwało. My mamy jeszcze całe mnóstwo i mamy i Strażników Galaktyki w głowie, i Loka, i całe mnóstwo... Myślę, że i tak, i twoje
ja
typy też.
Ja bym o pozycji dziecka.
I pozycji dziecka.
Także no, moglibyśmy tutaj naprawdę to długo wymieniać kolejne filmy. Natomiast tej dziesiątce chcieliśmy się zamknąć, no, jesteśmy oczywiście otwarci na wasze propozycje, no bo ten 2014 rok był bardzo udany, jeżeli chodzi o premiery kinowe. Mamy nadzieję, że więcej filmów takich, jak staramy się prezentować w drugim obiegu, czyli filmów nieoczywistych, filmów trochę dla mniejszej widowni, ale jednak widowni świadomej, będzie się w tym 2015 roku pojawiało.
Tak, czego i wam życzymy. I będziemy chętnie z wami komentować oczywiście i rozmawiać też na tych forach różnych, gdzie jesteśmy, bo zawsze chętnie rozmawiamy ze wszystkimi. Tak.
Także myślę, że... Można nas pobrać i posłuchać.
Dokładnie.
Także zachęcamy was koniecznie do konfrontacji, może nie do konfrontacji, do dyskusji, bo film nie... przedyskutowany, to film nie obejrzałem.
Piękna puenta na koniec tego odcinka. Także zapraszamy na kolejny i już się żegnamy. Sebastian Pytel i Magda Maksimiuk. Dziękujemy.
Dziękuję wam i...
Do napisania. Obejrzenia. Do następnego razu.
Już nie będziemy tak uciekać.